Facet na luzie.
Jak w każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13 rozpoczynamy audycję Facet na luzie. Sławomir Sieźniewski. Witam Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie. W naszym programie rozmawiamy o pasjach, hobby, pracy, życiu, kobietach. No, jednym słowem, o tym wszystkim, co kręci prawdziwych facetów. Dzisiaj oczywiście, jak w każdą niedzielę, kolejny bardzo ciekawy gość. Za chwileczkę go trochę poznamy. Znak zodiaku?
Lew.
Hobby?
Różne. Pszczoły, sztuki walki.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Początki to było lotnictwo. Lot i kara pamiętam do dzisiaj, bo nieudany co prawda, ale w wieku lat 5 próby takie już były.
Z czego jestem dumny?
Z czego jestem dumny? Że zadania, które są mi powierzane, wykonuję sukcesem, tak bym powiedział.
Mhm. Czego się tak troszkę wstydzę?
To już chyba nie ten czas w moim wieku, żeby się wstydzić pewnych rzeczy. Trzeba wszystko brać na klatę, być odpornym na jakieś takie samokrytyki chociażby. Chociaż mam dystans do pewnych swoich zachowań, jak to każdy chyba człowiek powinien mieć.
Ideał kobiety, ideał w życiu.
Ja u kobiety, pominę kolor włosów, bo u kobiety to jest zawsze zmienne, natomiast połączenie urody i intelektu na pewno jest bardzo ważne.
Zawód wykonywany.
Jestem głównym inspektorem rybołówstwa morskiego, siedziba w Słupsku, a zasięg od Świnoujścia do Fromborka, czyli trzy województwa od wschodu do zachodu.
Imię i nazwisko?
Marek Zimakowski.
Marek Zimakowski, główny inspektor rybołówstwa morskiego, a przez wiele lat wójt Przywidza, jest gościem audycji Facet na luzie. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Marku, powiedz latem, jaką rybkę z Bałtyku powinienem zamówić, żeby być zadowolony i najedzony?
Taką, którą złowi polski rybak, przetworzy i w swojej restauracji poda, a jeszcze potwierdzi, że on sam tą rybę zje. Natomiast są pewne gatunki ryb nieznane do tej pory, które być może powinny się pojawić na naszych stołach, ponieważ one są czyste, jeżeli chodzi o odżywianie. Nie odżywiają się tym, czym inne ryby, tak zwane denne, które zbierają z podłoża to, co tam jest. Jest taka ryba, gatunek inwazyjny i być może uda się tą rybę wypromować. Babka bycza, pewna uczelnia z Gdańska, z Gdyni, prowadzi taki projekt z uczelniami i podmiotami z rejonu Bałtyku, z sukcesami. Się okazuje, że ta ryba jest przetwarzana na hamburgery, na filety, na karmę dla zwierząt, a w pewnych miejscach w naszym kraju, chociażby okręg szczeciński, ta ryba jest utylizowana, ponieważ nie znajduje się tam dla niej zastosowania. I jeżeli znika u nas pewien gatunek ryby, no bo wiadomo, że Bałtyk jest coraz cieplejszy i ten dorsz, o jakim się często mówi, już powoli zanika, to wyszukanie innych gatunków, czy śledź, czy szprot, to są ryby, które są czyste i można je śmiało spożywać. No, to co nasze?
No powiedz, a co się dzieje w ogóle z tym dorszem? Co się w ogóle dzieje z Bałtykiem? Bo to morze, z którego kiedyś byliśmy dumni, a teraz no jakoś tak inaczej.
Jedna sprawa to, tak jak się zorientowałem, i to od rybaków wiedza, to nie jest moje jakieś tam odkrycia, to lat jeszcze temu 10 była taka ilość ryb dorsza wyławiana, że on był w takim niepoważaniu. Było jego za
kwas
dużo.
Kwas Bałtyku, ja pamiętam, tak nazywano, mówiono o dorszu.
No i jeżeli się przełowi te zasoby, to potem jest problem, żeby to się jakoś zregenerowało, żeby się odnowiło.
No tak, ale kto to przełowił? To przecież nie nasi, tak?
Też nasi.
Nasi też?
Też nasi, tak. Kto łowił, ten brał udział w tym przełowieniu. Ale główna przyczyna tego, że tego dorsza jest mniej, to brak tych wlewów wody słonej, zimnej, z Atlantyku, z Morza Północnego, bo ryba, ikra dorsza wymaga szczególnych warunków. I to jest właśnie problem. Być może ta sytuacja związana z tymi warunkami pogodowymi w tych dniach spowoduje, że coś się odrodzi. Natomiast jednej ryby nie ma, albo jest w mniejszym, że tak powiem, w mniejszej ilości, to jest jeszcze inna, bo śledź i dorsz jest cały czas i rybacy wiem, że łowią. Problem z dorszem, szczególnie dla tych, którzy łowili rekreacyjnie, jest problem, ponieważ nie ma tych połowów. Ale można powiedzieć, że w weekendy czy jakieś tam święta jednak się pojawiają ci wędkarze. Mam tego świadomość, że jednak te połowy się odbywają. Nieformalnie, ale się odbywają.
A rybacy jako tacy? Niektórzy mówią, że rybołówstwo to już zawód praktycznie wymarły, że Unia robi wszystko, żeby rybaków, polskich rybaków nie było.
Czy Unia to robi? Jeżeli mamy silne przedstawicielstwa, uważam, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tak działa w interesie rybaków, bo mamy i spotkania w Warszawie, w Gdyni, w Szczecinie czy na Wolinie i rozmawiamy o tych zmianach, o nowelizacjach ustawy. Ostatnio takie spotkania były. To znaczy, że jest ta dbałość. Natomiast jeżeli tej ryby jest mniej, to na pewno tu jest problem. Powiem, że prawdziwi rybacy, ci, którzy łowią, jak to mówimy, z dziada pradziada i którzy mają następców, oni się mogą obawiać, że kiedyś wymrze to rybołówstwo. Natomiast na tą chwilę działają odważni ludzie, nawet o tej porze, kiedy jest zimno, oni też czasami łowią. Ryba zawsze będzie. Natomiast skala już nie jest taka, jak była. Problemem dla rybaków, tak jak wspomniałem w pewnym fragmencie, jest brak następców. Bo rybacy ci starsi od lat prowadzą tą gospodarkę
rybną. Nie opłaca się po prostu, rozumiem?
Nie, po prostu młodzi ludzie wybierają inne zawody. Bo kiedyś ojciec przekazywał synowi tą wiedzę, umiejętności i ten biznes tak zwany, a teraz nie ma następców. I to może być problem. Mało tego, to na kutrach brakuje załóg. I rybacy czasami tu mają problem, żeby skompletować załogi. Także to jest ten problem.
Czym jeszcze zajmuje się główny inspektor rybołówstwa morskiego? Jakie są twoje zadania?
No, przestrzeganie zapisów ustaw krajowych i unijnych, jeżeli chodzi o gospodarkę rybną i przetwórstwo. Czyli pojawienie się na naszym rynku ryb z innego obszaru, spoza Unii, z Unii, żeby śledzić napływ tej ryby przetworzonej do naszego kraju, bo no, nie ma co się oczekiwać, że pewne kraje próbują na nasz rynek wrzucić pewne swoje gatunki ryb, pewne produkty.
Ale to źle?
Jeżeli ta ryba ma tak zwany certyfikat, wiemy, gdzie została złowiona, kto ją przetworzył, czyli ta charakterystyka związana z tym produktem, to właśnie do tego służy kontrola rybołówstwa, między innymi inspektor rybołówstwa morskiego.
No właśnie, powiedz, ty tak, kiedy trafiałeś do tego głównego inspektoratu rybołówstwa morskiego, to wiele osób troszeczkę się dziwiło, mówią, no zaraz, przecież to jest wójt gminy Przywidz, a nie jakiś specjalista od ryb. No to jak to było, nie bałeś się tego wyzwania?
Nie byłem specjalistą, Sławku, od samorządu. Podobne głosy do mnie docierały, nie tylko do mnie, że nie znam się na samorządzie, bo nie byłem samorządowcem, nie byłem nawet radnym gminy, ale osoby, które przychodzą jak gdyby z innego obszaru, mają inne spojrzenie na pewne tematy, nie mają tej rutyny. Ważne, żeby mieć wokół siebie grupę ekspertów. I w przypadku samorządu ja stworzyłem taki zespół, on był na miejscu, ale wymagał wzmocnienia pewnych zmian, nie takich szokowych, żeby zmienić całkowicie zespół, bo to jest samobójstwo dla włodarza w tych czasach. A w przypadku Słupska, Gdyni i Szczecina, tam gdzie są te nasze oddziały inspektoratu, to są fachowcy sprawdzeni od lat. Tu tylko chodzi o stworzenie warunków, motywacji, rozmów i też, co ciekawe, optymalizacji kosztów. I udało mi się takie sprawy, takie sytuacje przeprowadzić i powiem, że po tym roku no może to nie satysfakcjonuje tych, którzy mieli takie obawy co do mnie. Na rybach jednak się już trochę znam. Może nawet więcej niż trochę, natomiast to nie polega na tym, że trzeba się na tym znać. Znamy w naszej, czy polityce, czy w naszym obszarze, że są ludzie, którzy są zawodowo związani z inną branżą, a odpowiadają za bardzo, bardzo ważne wycinki naszej gospodarki czy polityki.
Czyli daje się. No ale ta przygoda samorządowa w Przywidzu też była bardzo ciekawa i dlatego za chwileczkę sobie o tym porozmawiamy. Jak to się stało, że Marek Zimakowski, człowiek, który zajmował się właściwie, można powiedzieć, promami i różnego rodzaju jednostkami bliższego zasięgu, który miał gospodarstwo rolne, nagle został wójtem gminy.
Facet na luzie.
Marek Zimakowski, główny inspektor rybołówstwa morskiego, a wcześniej wójt gminy Przywidz, jest gościem audycji Facet na luzie. Marku, zacznijmy od gorzkiej pigułki. Kiedy przestałeś być wójtem, dlaczego po tylu latach ciebie nie wybrali?
Dlaczego nie wybrali? No jest takie zmęczenie często wyborców, że chcieliby zmian. Tylko niestety nasza edukacja nie pomaga w tym, mówię, ta edukacja podstawowa, żeby wyborcy chociażby racjonalnie myśleli, bo to nie jest problemem, że ktoś, ja kogoś nie lubię. Dla mnie jest ważny ktoś, kto pracuje dla mnie. Tak jak w spółkach. Prezes spółki nie musi mi się podobać. Czy jako osoba, czy jako, nie wiem, w ogóle człowiek, tylko efekt tej pracy, tak. Jeżeli ja będę oczekiwał, że ktoś nowy, kogo ja namówiłem albo oczekuję, że pasowałby mi do mojej jak gdyby bajki, wykona to, co wykonał poprzednik, to już nie te czasy. Ci wójtowie, którzy wypadli z obiegu, to rozpędzili te swoje pociągi, mówię o samorządach, w taki sposób, że ktoś, kto do nich miałby wskakiwać, musiałby być już sprinterem. To nie to, że ktoś sobie wskoczy.
Z ulicy po prostu, tak.
I teraz, tak jak słychać w wielu miejscach, zaskoczenia, że tak, ta gmina nie ma pieniędzy, a ja nie wiedziałem, na co się porywam. To jest nieodpowiedzialność, bo w przypadku gminy Przywidz, ta gmina jest gminą taką finansowo biedną. Nie ma tam zbyt wielu przedsiębiorców. Środki są na zewnątrz finansowe. Inżynieria finansowa, otoczenie, jakie jest, mówię o zespole urzędu, ale też otoczenie zewnętrzne, czyli relacje z Urzędem Marszałkowskim, z ministerstwami. Ja od początku, nawet jeszcze przed objęciem funkcji, już takie relacje zbudowałem, dlatego potem mi było łatwiej decyzje podejmować. Także jeszcze taki element istotny. Gdyby te wybory były na jesieni 2024 roku, byłaby inna sytuacja. A tutaj to mam tą wiedzę też gminną, że wiele osób wykorzystało ten czas świąteczny, jakiś tam taki cieplejszy, wyjechało na wczasy. 10 głosów to dwie rodziny, które wyjechały.
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawa historia. 10 głosów różnicy spowodowało twoją porażkę z Włodzimierzem Michalskim. 10 głosów, dwie rodziny. Tak, rzeczywiście. To wtedy musi być wyjątkowo gorzka pigułka.
Powiem, że na pewno lepiej wygrywać niż przegrywać. Nawet tymi 10 głosami. Liczy się ten, kto wygrał. Natomiast ja deklarowałem obecnemu wójtowi wsparcie, pomoc, bo ja się nie pogniewałem na gminę, na mieszkańców. Ktoś wygrał, podaje rękę, gratuluję, idę dalej. Byłem na sesji inauguracyjnej. Ta moja pomoc nie została wykorzystana. Powiem, że nawet teraz tak, nie jestem jakoś tak wykorzystany szczególnie. Może będzie taki czas, że będę mógł wesprzeć, pomóc, doradzić.
Ale wiesz co, bo to jest bardzo właśnie ciekawe, bo mam takie wrażenie, że iluś tam samorządowców, którzy jednak mają pewne doświadczenie, nie jest kompletnie wykorzystanych. No ja rozumiem, że być może, że popełniali w pewnym momencie jakieś błędy, że wyborcy powiedzieli, no dosyć, albo chcemy kogoś nowego, ale z drugiej strony mają ogromną wiedzę, doświadczenie, tak jak mówiłeś, oni rozpędzali te pociągi, tak?
Tak. Tu jest taki problem, że czasami politycy ingerują w samorządy, te mniejsze gminne. Ja rozumiem, że miasta czy powiaty to jest już polityka. Natomiast gminy to jest inny twór, inny zespół. I ten, który latami już rządzi, oczywiście nie popełnia błędów, ten, kto nic nie robi. Natomiast no, takie zastanowienie, czy może być lepiej. w roku 2018, kiedy wybory były w Przybidzu, to ja mówiłem, że ja bym zaakceptował przegraną z kimś, kto był wyżej od nas. I tutaj podałem sytuację z rankingu Rzeczypospolitej pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminy. I się okazało, że w tamtym czasie 10 gmin z województwa pomorskiego było na tym topie nagrodzonych, gminy wiejskie. Pierwsza gmina to była gmina Cedr Wielkie, a trzecią byliśmy my, Przybidz. To powiedziałem, że jeżeli będzie startował wójt Janusz Goliński, z nim przegram, to tak jakbym wygrał.
Ale on też przegrał, tak? Dobrze pamiętam?
Teraz tak, tak.
No właśnie.
Teraz przegrał. No. No tutaj była taka ingerencja polityczna w te wybory. No zawsze ludzie oceniają później, jak to było, jak to działa. Ja znam determinację wójtów, którzy przegrali te wybory. Już słyszę głosy od nich, opinie, że mieszkańcy czekają, kiedy wrócą. Tylko czy wrócą? I tak jak wspomniałem, Sławku, edukacja. Jeżeli ta edukacja nie będzie zmieniona, kiedy nie będzie się uczyło młodzieży, tej, która lada chwila skończy 18 lat i będzie wybierała, no to będziemy mieli takie wybory, państwo bez podatków, bez jakichś obowiązków, z jakimiś fobiami. To jest to. O tym się powinno rozmawiać.
Ale wiesz, oni się uczą przecież, na wiedzy o społeczeństwie mają o tym, ile na przykład jest podkomisji w Unii Europejskiej albo coś takiego.
No, no właśnie, powiedziałeś o Komisji Europejskiej. Natomiast my powinniśmy wiedzieć to, co jest najbliżej. Ja przyznam, jak pytałeś o jakieś wstydy. Właśnie. To jest mój wstyd. W 2005 roku przeprowadzałem się z Gdyni do Trzepowa. I mnie dziwiło, że ta droga główna przez Przywidz w kierunku Kościerzyny jest w takim dziwnym stanie. I co ta gmina robi? To było takie moje pytanie, takie zastanowienie. Dowiedziałem się, kiedy zostałem wójtem, że to jest droga wojewódzka. Że są różne kategorie dróg. Wiele osób tego nie wie. I o tym się powinno uczyć. Skąd się biorą te budżety gminne? To nie jest Mikołaj, który rozdaje. Są takie gminy w Polsce, koło Bełchatowa, chyba Kleszczew, bliżej Trójmiasta, które mają te środki duże, mają ulokowanych wiele firm. A jeżeli jest taka gmina jak Przybidz albo inne, gdzieś tam Osie, Kosieczna, gdzie jest i Natura 2000, co te gminy mogą zrobić? I ci, którzy się przeprowadzają do tych gmin, mówię o mieszkańcach w dalszym ciągu miast, powinni wiedzieć, że jeżeli jest mało środków w budżecie gmin, to może sobie mieć marzenia. Tak jak mamy w budżecie rodzinnym. Chcemy bardzo wiele, szczególnie kiedy patrzy się z perspektywy dziecka na ten budżet rodzinny, że chce mieć to i to, ale rodzic ma środki ograniczone. Tak samo działa gmina, tak samo działają inne miejsca. Cieszyć się, że jesteśmy w Unii, a o tym też się nie uczy. O tym się nie przypomina. I to jest właśnie to, że ta wiedza powinna być przekazywana, ta podstawowa, a nie o, powiedzmy, strukturze organizacyjnej Parlamentu Europejskiego.
Która może się zmienić w każdej chwili, prawda?
Tak, ale to jest temat dla tych, którzy wybierają politologię i innego typu studia. Nie dla młodzieży. Powinniśmy poznać podstawy, na których my się tutaj mocujemy i żyjemy.
Trochę w tej gminie Przywidz porządziłeś, bo to było od 2009 do 2023 roku.
Ale czwartego.
Przyznam się szczerze, do 2024. Przyznam się szczerze, że pamiętam ten czas, kiedy pojawił się jako komisarz Marek Zimakowski w gminie Przywidz i wszyscy się dziwili, skąd się właściwie wziął ten facet i właściwie dlaczego to on został tym komisarzem Przywidza. No to teraz proszę bardzo, powiedz, skąd ty się tam w ogóle wziąłeś i przepraszam bardzo, któremu politykowi rękę uścisnąłeś, że cię wybrał?
Powiem, że zawdzięczam to rodzicom. No bo, wiadomo, ale ja byłem, kiedy mieszkałem w Gdyni, w kole Platformy Obywatelskiej.
A, i tu cię mam, tak, proszę bardzo, polityka, tak?
Nie ma takiej opcji, żeby komisarzem gminy został ktoś...
PiSowiec w tym momencie, tak?
Tak, tak. I wsparł mnie senator Kazimierz Klejna wtedy. I tak zostałem tym komisarzem.
I to była ciekawa sprawa, bo byłeś pierwszym komisarzem?
Prawdopodobnie to była taka pierwsza sytuacja w Polsce, kiedy ktoś sprawował funkcję organów gminy, czyli rady gminy i wójta. I to był fajny czas, co prawda 3 miesiące, ale taki intensywny, przygotowawczy, ale nie taki, który by zmieniał urząd, czyli redukcja załogi, czy usuwanie pracowników. ja ten czas poświęciłem na taką, no oczywiście prowadzenie tych spraw administracyjnych, ale też taki ogląd już pod kątem wyborów, żeby wiedzieć, jak ten zespół powinien wyglądać, jak go zorganizować, jakie są deficyty, jakie są potrzeby i udało się ten zespół stworzyć. On ulegał zawsze modyfikacjom, ale powiem, że jestem dumny z tego, że ten zespół do 2023 roku bardzo wiele zrobił, bo to były wyjątkowe inwestycje.
No tak właśnie, w tym 2009 roku wygrałeś później w normalnych wyborach, zostałeś wójtem gminy i co? I wtedy przychodzi się jednak do takiej gminy, która była bardzo rozbita, bo to trzeba powiedzieć, że tam po prostu były kłopoty finansowe, problemy natury administracyjnej. Rozejrzałeś się już w zespole, więc powiedzmy sobie, wiedziałeś, na jakich ludzi postawić i co? Wtedy chyba wielką szansą były jednak te fundusze europejskie, prawda?
Oczywiście, że bez tych funduszy moglibyśmy sobie pomarzyć o tym, co teraz jest. Czy kanalizacje, czy oczyszczalnia, hala sportowa. My w zasadzie nie działaliśmy w inwestycjach bez dofinansowań. Jakieś drobne oczywiście tak, ale tylko dofinansowania, bo jeżeli dofinansowanie sięgało nawet 85%, a szczególnie tutaj fotowoltaika, to co nam zaoszczędziło i środków, i poprawiło stan ekologii w gminie, i pomogło mieszkańcom w zaoszczędzeniu środków za opłaty energetyczne, to tylko się z takich sytuacji cieszyć. Bez funduszy unijnych, i o tym trzeba głośno mówić, przypominać, ta Polska by wyglądała inaczej, a gmina Przybic w ogóle by nie ruszyła z miejsca.
Ale trzeba je dobrze wykorzystywać. Wy dostaliście nagrodę najlepiej wykorzystujący fundusze unijne między innymi, prawda?
W 2017 roku byliśmy na pudle, na trzecim miejscu. Jak wspomniałem, Cedr Wielkie był na pierwszym miejscu i 10 gmin z województwa pomorskiego to była czołówka tego rankingu. Mhm.
Jak to się udawało? Dobry zespół? Czuwaliście od razu, jak tylko jakiś program się pojawiał, natychmiast projekty? Czy były one przygotowywane wcześniej?
Tak, no musiały być wcześniej przygotowane. I to był zespół i wewnętrzny, ale też i osoby z zewnątrz nas wspomagały. Oczywiście Urząd Marszałkowski wspomagał nas swoją wiedzą. No i efekt był taki, że w zasadzie otrzymywaliśmy wszelkie możliwe dofinansowania na to, na co mogliśmy złożyć. Należymy do Przybic, do obszaru metropolii. Też środki finansowe na termomodernizację chociażby zostały przydzielane. Także z wielu źródeł te środki do nas płynęły, ale inżynieria finansowa, czyli dobra księgowość, dobry zespół, odzyskiwanie VAT-u, co jest rzadkością w gminach, też nam się udawało. Także inwestycje tak u nas się toczyły. No i też nie zakładałem, że ja przegram wybory, bo to byłoby coś dziwnego, gdybym startował. Zakładałem, że przegram. To po co startować? Że były przygotowane pewne inwestycje, chociażby hale sportowe, Olimpia. Mieliśmy dwa dofinansowania, przygotowany teren, no i niestety niezrealizowane. Ale i w tej chwili wiem, że jest możliwe, żeby ubiegać się o środki na pewne inwestycje, które zostały jak gdyby zaniechane. Ale to wymaga właśnie i kontaktów, rozmów, jeżdżenia. No tak jak to w życiu bywa. Nie ma tego, że ktoś przyjdzie do mnie i powie, że masz tutaj pieniądze i sobie rządź, bo ciebie lubię. Praca jest nagradzana i kontakty, żeby coś osiągnąć.
To zapytam się ciebie jeszcze o ten moment porażki, bo to też jest bardzo ciekawe. Co się wtedy dzieje? Telefony przestają dzwonić?
U mnie to, na początek to siadło gardło. Czyli pojawiają się stresy, jednak samorządowcy zdrowotnie obrywają przez ten czas sprawowania tej funkcji. Miałem bodajże ponad miesiąc takie zapalenie krtani, że głos się nie wydobywał. I może nawet dobrze.
I za dużo krzyczałeś na wiecach wcześniej.
Nie, ja tak nie brałem udziału. Wspierałem pewne osoby w wyborach, ale aż taki głośny nie byłem. Nie jestem osobą taką głośną. Nie pasuję do jakichś tam wieców. Ale rzeczywiście niewiele osób dzwoniło. Nawet powiem, że jeszcze w tamtym roku też tak niewiele osób dzwoniło, kontaktowało się. To jest taki moment, kiedy poznaje się ludzi, na których można liczyć. Bo ja nawet zweryfikowałem sobie i Facebooka, bo mieć kogoś, dla kogo będę nośnikiem jego tam informacji, że ubyło wielu. No, jest takie powiedzenie, umarł król, nie żyje król i trzeba się dostosować do tej nowej sytuacji, ale powiem, że też cieszy to, kiedy człowiek się dowiaduje, na kogo może liczyć, na kogo nie. Ale mówię, nie obrażam się na
bo wiesz, osobę. Bo to czasem ludzie nawet nie wiedzą, czy zadzwonić i powiedzieć, no co Marek, przykro mi i tak dalej, wiesz, to takie trochę niezręczne, nie? Ale ważne.
Część tak, ale pewne osoby były przy mnie, są przy mnie, niezależnie od tego, jaka by sytuacja nie miała miejsca.
To wróćmy do tych jasnych stron życia. Chleba i igrzysk, mówi się o tym, jeśli chodzi o zarządzanie. No to wiadomo, że pewne inwestycje się udały, ale ty też sięgnąłeś po coś ciekawego, co jakby wypromowało też trochę Przywidz, po festiwal muzyczny, tak? Rock Blue. Jak to się w ogóle stało, jak to się narodziło? Zanim puścimy kolejną piosenkę, to jeszcze słów kilka o tej imprezie.
To są takie, no nie ma przypadków. Ale takie pewne sytuacje, które chodziły mi po głowie, związane ze skateparkiem, takimi pewnymi tam...
Czyli młodzież, tak? Chciałeś uruchomić młodzież jeszcze, tak?
Z pewnymi budowlami, bazuna, jaka się pojawiła, Wojtek Korzeniecki, którego znamy, człowiek encyklopedia rocka i też Zielona Brama, pan Krzyżanowski, który mnie tam przekierował do szkoły, chyba 16 na Oruni, gdzie występował zespół Czerwonej Gitary dla swojej przyjaciółki, dyrektorki szkoły, zespół grał. I tam pojechałem, żeby zespół zaprosić do Przywidza. Był Wojtek i tak od słowa do słowa. A jeszcze początek był taki, że zastanawiałem się, jaką dać nazwę bulwarowi przy jeziorze. I tutaj się też połączyło, że bulwar nadjeziorny zespołu Czerwonej Gitary tu się pojawił. No i też jak uhonorować tych artystów, to tak dalszy ciąg. W gminie mieszka Adam Stachowicz, absolwent ASP, rzeźbiarz, kowal. On wykuł tą bramę polskiego rocka. I taka ta celebra, umieszczenie tych płyt metalowych. Jaki zespół ma metalową płytę? Platynowe różne mają, a natomiast metalowe nie miał. Jaka to była radość dla tych muzyków, kiedy delikatnie, jeżeli chodzi o dłonie, przybijali młotem jakieś tam nity na tej rzeźbie, mocując płyty. Także też zespół ludzi, przyjaciele, osoby w tym roku już tak umocowane, mój roku jako muzyka, Wojtek Korzyniecki, że udało to się pospinać i wyjątkowe wydarzenia, bo nawet 19 rok był takim szczególnie wyjątkowym, bo my zakładając, że to będzie impreza no, gminna, może powiatowa, to się okazało, że to zrobiła się taka impreza prawie światowa. Bo kiedy się pojawił dziennik berliński, to znajomi Wojtka Korzyńskiego, Lebern Maddox, urodzony w Stanach, a mieszkający w Londynie, no i cały zespół SBB. Ja SBB kiedyś poznałem, kiedy rozpoczynałem moje pływanie, to SBB płynęło w mojej kabinie, bo oni zaczynali, ja też zaczynałem. Połączyło nas coś, co każdego młodego człowieka łączy, młodych ludzi łączy. I po latach przypomniałem Józkowi Skrzekowi, coś tam pamiętał, ale przy masie tych różnych wydarzeń tak nie do końca. Zespół SBB zagrał pierwszy raz bodajże w Polsce w pełnym składzie. Piotrowski, Apostolic, Skrzek. I fajne rzeczy. Przyjeżdżali ludzie z całej Polski na ten festiwal. Czy to było dla Przywidza dobre? No było dobre, bo ta muzyka dawna, nie jest tak dawna. My to pamiętamy jako no, coś, co było wczoraj. Też uznana przez młodzież, bo młodzież też się fajnie bawiła. To nie była taka muzyka jakaś tam, jak to te obecne nasze gwiazdki śpiewają. Jest to przyjęte, akceptowalne, na każdym weselu się taka muzyka pojawia, ale to była wyższa półka, która powodowała, że pewne osoby nam proponowały pewne rozwiązania, wsparcie, nawet czasami wybierały Przywidz jako miejsce zamieszkania, że tu było wiele takich wartości dodanych. Jak się pojawia pewnego rodzaju muzyka, wiem od kolegów, którzy organizowali takie festiwale, nie ma tych wartości dodanych. Wyjadą widzowie, wyjadą zespoły i zostaną tylko odpady. nie ma żadnej wartości dodanej. U nas to właśnie było, co jeszcze brzmi w uszach i poprzez te kontakty, kiedyś nawiązane przy okazji Rock Blue, no w dalszym ciągu mam grono takich fajnych znajomych przyjaciół, którzy wtedy się pojawili i dalej są.
A zatem między innymi muzyka jest pasją mojego dzisiejszego gościa, którym jest Marek Zimakowski, były wieloletni wójt gminy Przywice, obecnie główny inspektor rybołówstwa morskiego.
Facet na luzie.
Marek Zimakowski, główny inspektor rybołówstwa morskiego. Franek Kimono wprowadził nas w atmosferę sportów walki. Marku, ja z tego, co się orientuję, to film Wejście Smoka, pokazywany przed laty z Bruce'em Lee, uruchomił w naszym kraju taką ogromną pasję młodych ludzi, jakim była chęć poznania sztuk walki, przede wszystkim karate. Tak było też w twoim przypadku?
Tak. Kiedyś był taki ruch ogólnopolski, kiedy Gagarin poleciał w kosmos, to hasła się pojawiały, cała Polska w kosmos. Szkoda, że wtedy część nie poleciała rzeczywiście. Tak, w latach 80., kiedy pojawił się film Wejście Smoka, fascynacja tym filmem, postacią Bruce'a Lee. Ja zawsze uprawiałem sport, Wisła Płoc, to był mój kiedyś klub lekkoatletyczny. I wiele lat karate, nie to, że jakieś tam pasy, jakieś egzaminy zdawałem, bo kolega, który prowadził w Gdyni tą naszą taką niby szkółkę, to był samouk, podobny do Bruce'a Lee, ale on taki poziom już prezentował, że jego uczniowie musieliby go egzaminować, żeby on zdał na jakiś pas. Także my do tego wagi nie przywiązywaliśmy. Też w Gdyni, kiedy mieszkałem, pojawiła się Krav Maga.
Czyli izraelska sztuka samoobrony.
Sztuka bojowa.
Bojowa, tak jest.
Sztuka bojowa. Dopiero w latach 70. jak gdyby Izrael jak gdyby ujawnił tą sztukę, którą można było trenować. Ciekawe, bardzo ciekawa. A teraz od 16 roku Szkoła Miecza Japońskiego.
No i to mnie też porwało, muszę ci powiedzieć. Szkoła Miecza Japońskiego, co to takiego jest?
To są, może nie to, że biedniejsi samuraje, ale taka tańsza wersja, może nie kendo, bo tutaj podstawowy ubiór to hakama, czy taka jak gdyby suknia, suknia, kurtka i to oręże, czyli katana i wakizashi, czyli miecz krótki i długi.
Drewniany, bambusowy?
Bambusowy też jest boken do treningów takich no, bezpośrednich, do sprawdzenia tych technik, ale miecze ostre. Też jest taki element jak cięcie takich mat, sprawdzenie rotacji ciała, poprawności tych ruchów. Jest to coś ciekawego, bo mamy tą grupę, co prawda niewielką, tam 6-7 osób. Grupa taka optymalna, ale jak ich opinię znam, to zajęcia Szkoły Miecza Japońskiego, zajęcia te treningi, pomagają mi się zrelaksować. Jedno, że czujemy, jakie jeszcze mamy mięśnie, bo operowanie mieczem przez godzinę to jest wysiłek dla górnej części ciała, ramiona szczególnie. Precyzja wykonywanych ciosów i w tym momencie odcięcie głowy od tych innych problemów. Skupiamy się na konkretnym ruchu, a nie na tym, żeby zajmować sobie głowę sprawami dawnymi. Także fajna sprawa. Dochodzą do nas jeszcze pewne osoby. My się tak nie reklamujemy, żeby nie było takiej przypadkowości, ale polecam. Wiem, że w Gdańsku taka szkoła chyba Jajdo, bo to jest właśnie ten gatunek, działa. Coś fajnego. A jeżeli chodzi o naszego mistrza, Ireneusz Druciarek mieszka w Holandii, pracuje w bazie NATO w Brusum bodajże i szkoli tam żołnierzy chętnych w sztuce jiu-jitsu. Ma 5., 7. dan bodajże, zależy jaki to kraj, Holandia, Niemcy i Polska. Także jest ekspertem i tą szkołę z nim założyliśmy przy Widzu. Początek był w 2013 roku, a tak ruszyło na dobre z momentem otwarcia hali sportowej w 2016 roku, gdzie pokaz, jaki Ireneusz dał z innym adeptem tej sztuki, zadziwił samych Japończyków, ponieważ na otwarcie hali sportowej, no, przyjaciel Kazimierz Wierzbicki zafundował nam mecz piłki siatkowej Trefla Sopot i Hiroshima Thunder. I młodzi Japończycy, nawet ci starsi, którzy opiekowali się grupą, wyczyszczali oczy, że ktoś ich sztukę tutaj pokazuje, promuje, o czym oni nawet nie wiedzieli. Także takie fajne momenty związane chociażby z tą sztuką. Także polecam, Sławku, zachęcam. Do Przywidza daleko nie jest.
No, ale ty mówiłeś, że tak niby sobie tutaj to karate i ta krav maga to tak delikatnie, ale masz przecież 3Q w jiu-jitsu, prawda?
Tak, żeby prowadzić
Czyli
zajęcia.
Czyli możesz prowadzić zajęcia.
Tak, tak. To daje uprawnienia instruktora takich zajęć, także mogę prowadzić i prowadzę. Teraz oczywiście jest trochę przerwy w tych zajęciach, bo jedno, że zima, drugie to jestem w Słupsku w ciągu tygodnia, ale te zajęcia co jakiś czas się odbywają.
Powiedz, jak w ogóle trafiłeś do gminy Przywidz, bo z tego co pamiętam, masz 3-hektarowe, nieduże gospodarstwo w Trzepowie. Jak tam trafiłeś? Dlaczego właściwie znalazłeś się w Przywidzu?
Dlaczego w Przywidzu? No to ja miałem w życiu 16 przeprowadzek. Przynajmniej. Mieszkałem w ogóle na Mazowszu i potem Gdynia i takie tam różne marsze. Gdynia, Reda, Osiek, nawet zachodniopomorskie. No i potem był pomysł, żeby wyszukać czegoś na wsi. I też taki przypadek, może zbyt długa sytuacja, żeby ją opowiadać, ale też pogoda zadecydowała o tym, że akurat to Trzepowo, bo wybraliśmy miejsce w Czarnej Wodzie, czyli koło Czerska. Ale była taka zawieja, kiedy dojechaliśmy do Trzepowa obejrzeć tam to gospodarstwo, że odpuściłem. Mimo, że nie to, że lubię takie jazdy ekstremalne, bo nie, ale nie dało się jechać. I kiedy wróciliśmy do tego miejsca w Trzepowie, gdzie było ogłoszenie zamieszczone poprzedniego dnia w gazecie, to po wypiciu herbaty, kawy tam u tych państwa, wychodzimy na zewnątrz, niebo się rozstąpiło, słońce. Jak zobaczyłem las, gdzie na Mazowszu ja nie miałem, las to miałem w zasięgu paru dziesięciu kilometrów. A tutaj niedaleko las, staw na terenie posesji, tak zwane błotko. Czy błotko służyło do wyrzucania odpadów. Mhm. Ale był to kawał wody. No i urok szczególny to granicą działki jest rzeka Wiecisa. No to już mnie tak wciągnęło, z tym, że była taka opcja w 2009 sprzedaży tego miejsca, bo żona pracowała w Wielkiej Brytanii, ja wyjeżdżałem na kontrakty na Zatokę Meksykańską, także to nie było nam potrzebne, synowie mieszkali w tym czasie. No ale w 2009, jak wspomniałem, czekałem na kontrakt do Nigerii. Przedłużył się wyjazd z września na listopad, w tym momencie było to referendum, no i tak poszło.
I zostałeś komisarzem. Pytam o to Trzepowo, bo tam między innymi u ciebie pięć pszczelich uli?
Tak, w porywach różnie to bywało, ale zaczynam od dwóch, mam pięć pszczelich uli, jeden nie dożył do zimowania, ale pięć uli, nie mam z tego dochodu, bo to jest jedno, że za mało. Natomiast fajna rzecz. Pszczoły pozwalają poznać naturę w inny sposób. Ja zobaczyłem jakiegoś owada większego, coś w rodzaju kolibra. Polski owad, nie pamiętam jego nazwy. Jak się przyroda zachowuje. Też to nauka dla młodzieży, jak działać. Co jest dla nas dobre, bo to, co w naszym obszarze, to nie znaczy, że to jest jakiś tam chwast, coś niedobrego. My nie znamy natury, a pszczoły pozwalają poznać, co jest dla nas zdrowe. Na przykład my kupujemy tak bezkrytycznie w sklepach jakieś tam sałaty, nie sałaty, jakieś tam liście z akwakultury, bo zielone, bo opakowane. Ale ten tak zwany mlecz, ten mniszek lekarski, jego listki w takim pierwszym stadium na sałatkę się nadają idealnie. Pszczoły tam działają. I wiele właśnie innych rzeczy, że jeżeli my mówimy o zmianach w szkole, to chociażby te elementy warto byłoby młodzieży przyswoić, zapoznać, żeby wiedzieć, co mamy w naszym otoczeniu takiego cennego.
I może by to było dla nich ciekawsze niż rozmnażanie pantofelka na przykład.
Jeżeli chodzi o same pszczoły, ich organizacja, sposób zorganizowania, sposób działania, zespołowy, podział ról, to jest ważne, ale też walki, tak jak w naszej polityce. Jeżeli jest królowa w ulu, to nie znaczy, że ona ma wyłączność. Kiedy przestanie sprawować swoją rolę, a tylko, że tak powiem, brzęczy, to młode pszczoły potrafią wyhodować sobie młodą matkę, inną matkę i ktoś musi ten ul opuścić. Także jak w polityce.
No i to piękne zakończenie naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo. Marek Dzimakowski, główny inspektor rybołówstwa morskiego, przez wiele lat wójt gminy Przywidz, był naszym gościem. Rozmawialiśmy i o rybach w Bałtyku, i o rządzeniu gminą, i o przyrodzie, nie wspominając już o klimatach japońskich związanych między innymi ze Szkołą Miecza Japońskiego. Dziękuję Marku bardzo serdecznie.
Dziękuję Sławku, pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego, szanowni państwo, spotykamy się za tydzień, jak w każdą niedzielę w audycji Facet na luzie, chwilę po godzinie 13. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa.
Facet na luzie.